Za 18 minut, godzina 8, mamy połączenie telefoniczne z Jarosławem Papisem, prezesem Fundacji Trzeci Wymiar Kultury. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Fundacja Hatikwa. Ale dzień dobry, witam, Boker Tov.
W jakim miejscu świata pan jest?
A w ukochanej Łodzi. Od wczoraj w Warszawie, dzisiaj w Łodzi.
W Łodzi nie wychodzą media izraelskie, ale czy śledzi pan media izraelskie i wie, co te media piszą na temat relacji z Polską, czyli po pierwsze odwołania wizyty delegacji izraelskiej w Polsce, a po drugie napaści na ambasadora Rzeczpospolitej?
Co do napaści, to wszystkie media, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela potępiły tą napaść. Światowy Kongres Żydów ustami przewodniczącego Laudera również stanowczo potępił ten atak. Wszyscy rozsądni ludzie stanęli w jednym szeregu. I mam nadzieję, że był to incydent. Raczej niewiele wskazuje na to, że było cokolwiek innego. I chyba to tyle w sprawie tego incydentu.
Wiemy o tym, że tego ataku dokonał znany izraelski architekt.
Tak, znany izraelski architekt, ale tutaj jakby to nie ma chyba nic do rzeczy. On miał jakąś sprawę do załatwienia w ambasadzie i zdaje się, że zdenerwował się, że nie został wpuszczony. Niektórzy ludzie są nerwowi, okej. Okay. Mam nadzieję, dostałem też informację, że wczoraj jest zresztą, że panu ambasadorowi nic się nie stało, wszystko jest w porządku. No incydent, przykry incydent i jak to czasami bywa, rozmuchiwany do nieprawdopodobnych granic. Szkoda tego, że właśnie jak w Polsce zacząłem czytać od wczoraj fora, to myślę, że w Polsce jest więcej takich głosów niż w Izraelu, które usprawiedliwiają ten atak, doszukując się nawet czasami winy ambasadora Magierowskiego czy jego kierowcy, że to oni sprowokowali. Coś niesamowitego. W Izraelu raczej takich głosów nie ma. W Polsce są. Trochę znamienne.
Zależy pewno, jakie fora się czyta i na jakie fora się zagląda. W internecie można znaleźć wszystko. A jeśli chodzi o tą drugą sprawę, czy odwołanie wizyty delegacji izraelskiej w Polsce?
No tutaj jest sprawa teoretycznie bardziej skomplikowana, chociaż ta ustawa i ten temat dotyczy organizacji żydowskich, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Izrael z tego nic nie ma. Nie wiem, ja nie jestem politykiem, nie, tym bardziej dyplomatą, więc nie wiem, jaki cel i jaki skład był tej delegacji, która nie dotarła w końcu na rozmowy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, czy do rządu polskiego. I o czym mieli rozmawiać, też nie wiem. Prasa izraelska czy media izraelskie generalnie piszą czasami o problemie restytucji mienia, o odzyskiwaniu mienia przez poszczególne osoby i gdzieś w tle pojawia się również to mienie bezspadkowe. Ale tak jak powiedziałem, ono nie dotyczy bezpośrednio Izraela, tylko Stanów Zjednoczonych.
Ale czy jakiś komentarz w mediach zwrócił panu uwagę w mediach izraelskich na temat odwołania tej wizyty? Czy było coś, co pana zdumiało albo zainteresowało?
Tutaj już nie ma chyba niczego, co by mogło mnie zdumieć bardziej niż wszystko, co się do tej pory działo. No, komentarze są bardzo różne od tych zarzucających złą wolę rządowi polskiemu, który nie chce oddać czy wypłacić jakichś odszkodowań za mienie pozostawione przez Żydów w Polsce, poprzez takie dosyć zrównoważone opinie na ten temat. I to tyle. No, to jest taki kolejny kilkuminutowy, kilkudniowy temat medialny, który za chwilę się skończy. W zasadzie już się kończy. Dzisiaj ludzie żyją czymś innym w Izraelu. Nie tylko tym. No.
Wyborami, wojną i Iranem.
Również, ale też życiem codziennym. Izrael nie jest nie żyje codziennie tymi problemami. Dzisiaj tematem numer jeden w Izraelu jest Eurowizja w Tel Awiwie. Tym żyją ludzie. Przy okazji gdzieś pojawia się coś tam w mediach dotyczące polityki. To jest to samo, co w Polsce. Narody polski, żydowski czy polsko-izraelski niczym się nie różnią tak naprawdę.
Eurowizja, polski zespół odpadł, nie dostał się do finału, też były parę komentarzy, można było zobaczyć na ten temat w polskich mediach, ale naprawdę w Izraelu Eurowizja jest czymś tak istotnym i tak ważnym?
W Izraelu, w Tel Awiwie tak, bo to jest miasto bardzo otwarte, bardzo kosmopolityczne. I jest to wydarzenie bardzo duże, to niewątpliwie tak. Tak na marginesie czytałem gdzieś w izraelskim, na izraelskim forum, że jednym z powodów, a może głównym powodem tego incydentu i ataku pana Tarika pod ambasadą polską w Tel Awiwie był właśnie wynik i niedostanie się do półfinału polskiego zespołu na Eurowizji.
No to taki
czasami komentują tak.
Słaby pretekst do tego, żeby zaatakować polskiego ambasadora.
No na pewno, ale ludzie w Izraelu komentują w różny sposób.
Pan teraz jest w Łodzi, a jak dawno był pan, kiedy pan przyjechał do Polski z Izraela?
Wczoraj przyleciałem.
Czyli na bieżąco pan,
na bieżąco.
Jeszcze ma pan w głowie i zarówno czuje pan ciepło, bo pewno w Tel Awiwie jest bardzo ciepło.
Jest ciepło i to jest też tak, że na co dzień w Izraelu czy w Tel Awiwie, w którym mieszkam, ludzie żyją tysiącem innych spraw. A życie jest trudne, ale z drugiej strony piękne, jest słońce, inaczej się trochę reaguje. A czasami się reaguje na coś nerwowo, czasami jakiś incydent się wydarzy, okej. Ale nie żyją ludzie na co dzień polityką, nie żyją na co dzień tą wielką polityką, nie żyją na co dzień stosunkami polsko-izraelskimi, polsko-żydowskimi. Nie są to tematy, które zaprzątają normalnemu, przeciętnemu, w cudzysłowie, Izraelczykowi głowę w życiu codziennym.
A jak,
ma inne problemy.
A jak często tematy polskie trafiają do mediów?
Nie tak często, jak można by sądzić. One trafiają niestety przy okazji czegoś, tak? Jak to przy okazji ustawy IPN-owskiej, jak to się zdarzało teraz przy odwołaniu wizyty delegacji izraelskiej, jak to miało miejsce przy tym incydencie nieszczęsnym pod ambasadą Polski, to one się wtedy pojawiają. Natomiast nie ma jakichś głębszych, nie wiem, analiz sytuacji, stosunków polsko-izraelskich. To nie są tematy, które dominują w mediach izraelskich.
To pewno jak pan wraca do Polski, to pan się dziwi, bo to jest jeden z głównych tematów dyskusji politycznej w Polsce.
Tak, tak, właśnie. To nie ma tej proporcji zupełnie. A te proporcje są trochę zachwiane, no ale to już tak jest, trudno, co zrobić. Natomiast inaczej żyje się w Polsce, inaczej żyje się w Izraelu, innymi tematami żyje się w Polsce, innymi w Izraelu. Zawsze, bo sam już nie wiem, jak bardzo, czym jestem zdziwiony, gdzie. Ale w Polsce niewątpliwie, co mnie teraz uderzyło przez te dwa dni, to te komentarze, tony komentarzy i treść komentarzy, które w Izraelu się jednak nie spotyka w sytuacji, kiedy na przykład dotyczy to napaści jakiejkolwiek, mniejszej, większej napaści na Izraelczyka czy na Żyda w innej części świata, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek. Te tony są wszędzie solidarne, a Izraelczycy i Żydzi solidarnie potępiają te ataki. I czasami się też posuwają być może zbyt daleko do oceny, do powodów tych ataków, bo nie zawsze są to ataki o podłożu antysemickim, czasami są to zwykłe chuligańskie ekscesy, z których się też próbuje zrobić albo interpretuje się w taki sposób o podłożu antysemickim. Natomiast w Polsce po ataku na incydencie ataku na ambasadora Magierowskiego pojawiło się i to całkiem sporo, i to nie na forach stricte, nie wiem, nazwijmy to pudelkowych, nikogo nie obrażając, takie komentarze, które próbowały to relatywizować, próbowały wyjaśniać, rozumieć, usprawiedliwiać. Coś niebywałego. Coś niebywałego. To jest dla mnie zawsze pewien szok, ale czytając w Polsce takie rzeczy.
No. No tak, ale wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, że to w Warszawie został zaatakowany, czy została zaatakowana pani ambasador Izraela. Co by się działo? Nie tylko w mediach izraelskich, ale w ogóle w mediach światowych.
Napisałem to wczoraj na Twitterze i jeżeli ktoś sobie jest w stanie sobie wyobrazić tą sytuację, porównując ją do tego, co się stało pod ambasadą polską w Tel Awiwie i zachowując proporcje, to Hollywood czeka z otwartymi ramionami i scenariusz gotowy. Tego się nie da skopiować i tego się nie da. Taka reakcja by nie nastąpiła, jaka tutaj jest w sytuacji wokół pana ambasadora Magierowskiego. Reakcja była zupełnie inna, stanowcza i media światowe nie zostawiłyby suchej nitki na Polsce pod żadnym względem.
Czyli jest jakaś asymetria w tym wszystkim?
Na pewno tak. Na pewno tak. No, dziwne jest to wszystko, bo i w Europie Polska i Izrael nie cieszą się popularnością. I elity europejskie, bardzo lewicowe, czy w większości lewicowe, delikatnie mówiąc, nie lubią Polski, nie lubią Polski dzisiejszej, nie lubią dzisiejszego Izraela. Nie lubią prawicy, nie lubią konserwatystów i tych rządów nie lubią, krótko mówiąc. I gdzieś gubię się w tym wszystkim, bo z tego powodu Polska jest bardzo naturalnym sojusznikiem Izraela. I Izraelowi powinno zależeć na bardzo dobrych stosunkach i relacjach z Polską, bo Polska bardzo wiele robi również dlatego, żeby takie stosunki były dobre z Izraelem. Izrael i Polska ma jednego wspólnego, niewątpliwie przeciwnika w świecie, bo nie wroga, tylko przeciwnika politycznego. To są elity lewicowe, elity Unii Europejskiej, które nie lubią Izraela i nie lubią Polski. Nie lubią tych elit, które dzisiaj rządzą w Polsce i w Izraelu. To jest jakiś wspólny mianownik do tego, żeby podejmować wspólne działania na wielu frontach. Mam nadzieję, że tak będzie się działo.
A powiedział to w Poranku Wnet Jarosław Papis, prezes Fundacji Trzeci Wymiar Kultury. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Jest godzina 7:55. Słuchają Państwo Poranka Wnet. A my z Łodzi przenosimy się do Częstochowy. Tam przy telefonie jest Marcin Pospieszalski. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry. Witam.
Są tacy, którzy pamiętają, co wydarzyło się 18 maja 1920 roku i nawet to wielkie zdarzenie. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że to jest wielkie wydarzenie, ale to wielkie wydarzenie w historii Polski chcą upamiętnić pięknym koncertem. I do tego zbioru należy właśnie Marcin Pospieszalski.
Tak, w Wadowicach 18 maja na Rynku Wadowickim będzie koncert, na który przyjadą artyści, można powiedzieć, z wielu stron świata. Przyjedzie na przykład Levi Sakala z Zambii, przyjedzie ojciec Stan Fortuna z Nowego Jorku, będzie z nami też Adeb Shamoun, Syryjczyk, wspaniale śpiewający i grający na instrumentach perkusyjnych, będzie orkiestra kameralna Filharmonii Śląskiej, chór, polski chór kameralny, no i mnóstwo wspaniałych polskich solistów. Wszyscy po to też, żeby celebrować wspólnie 99. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II.
Ten koncert wieczorem na rynku w Wadowicach przed kościołem?
Tak, dokładnie właśnie przed tym kościołem będziemy wspominać też wizytę Jana Pawła II w Wadowicach, pierwszą i drugą, dlatego że to jest też ciekawostka taka, dokładnie mija 40 lat od pierwszej, od wizyty kiedy po raz pierwszy Jan Paweł II już nie jako Karol Wojtyła, nie jako, nie wiem, prywatna osoba, a później kardynał, tylko pierwszy jako papież przyjechał do swojego rodzinnego miasta. I to dokładnie na początku czerwca minie 40 lat od tego momentu, więc to są takie dwie rocznice bardzo, bardzo, bardzo ważne. No i oczywiście będzie to okazja też, żeby zagrać utwory z projektu Dekalog i żeby pokazać też muzykę i jakby uniwersalność przekazu Dekalogu dla całego świata, dlatego że muzyką z całego świata będziemy o tym opowiadać.
Powiedz, czy udaje ci się na co dzień sięgać do myśli świętego Jana Pawła II?
Tak, szczególnie też ostatnio, może też dlatego, że przygotowywałem i ten koncert, i jeszcze jeden koncert, który będzie też oparty o nauczania i o słowa świętego Jana Pawła II, ale no właściwie większość mojego życia upłynęła w... Nie można powiedzieć, że w cieniu, ale w
słońcu.
Tak, w promieniowaniu. W słońcu, w promieniowaniu w postaci Jana Pawła II. I to nauczanie gdzieś było... No sam byłem wiele razy, kiedy on był w Częstochowie, czy podczas pierwszej pielgrzymki, czy podczas pielgrzymki w 83 roku, czy wreszcie podczas Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, na żywo mogłem słuchać Jana Pawła II. I poza tym... Docierały do nas jego słowa z jego kateches. Pamiętam też dyskusje na temat dokumentów, które się ukazywały, na temat encyklik, książkę, w której się zaczytywałem, ten wywiad Rzeka, tak? Przekroczyć próg nadziei. No to były rzeczy, które przynajmniej dla mnie i dla mojego pokolenia były bardzo ważne. Kształtowały jego wrażliwość i jego spojrzenie na świat.
I to nadal jest czymś bardzo ważnym. Pierwszy koncert w Wadowicach już pojutrze. Szczególnie to jest informacja dla słuchaczy Poranka Wnet w Krakowie, bo z Krakowa do Wadowic jest bliżej niż z Warszawy. A drugi koncert z kolei w Warszawie, 2 czerwca.
Tak, drugi koncert 2 czerwca, dokładnie w 40. rocznicę tych słów. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Pamiętamy wszyscy te słowa. I ja też pamiętam, chyba oglądałem to jako młody chłopak w telewizji. No, komunistyczna telewizja jakoś zdecydowała się na transmisję tego wydarzenia. I nie wiem, czy wtedy już czuliśmy, ale no te słowa zmieniły w ogóle oblicze nie tylko polskiej ziemi, ale spowodowały gigantyczne przemiany w Europie i właściwie, można powiedzieć, a przez to na całym świecie. Więc ten moment i dla ludzi nawet niewierzących może być bardzo, bardzo ważny. I ten moment też celebrujemy. 40 lat od tych pamiętnych słów, które zmieniły Polskę, Europę i myślę, że w jakiś sposób też świat.
A między tymi dwoma ważnymi koncertami Marcin i Litka Pospieszalscy pojawią się na urodzinowym jarmarku Wnet, z czego bardzo się cieszymy.
Tak. Radio Wnet to jest zawsze w naszym sercu. Byliśmy przy samym powstawaniu może nie, ale już chwilę później towarzyszyliśmy z wielką, nie wiem, estymą i radością. Jesteśmy współdzielcami Radia Wnet, więc zawsze, gdzie tylko Radio Wnet świętuje, jeśli mamy tylko czas, staramy się pojawić i wspólnie świętować.
W takim razie do zobaczenia na pierwszym, drugim i trzecim wydarzeniu. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Zapraszam serdecznie. Wadowice, 18 maja, wieczorem na Rynku Wadowickim.
Marcin Pospieszalski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:01.